Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj temat o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009. Naszym gościem jest pani poseł Aleksandra Natalii Świat. Witam, szczęść Boże.
Witam Państwa, szczęść Boże.
Pani poseł jest również wiceprzewodniczącą
Sejmowej Komisji Finansów
Publicznych. Chcemy o tym budżecie. Jesteśmy po pierwszym, tak można powiedzieć, parlamentarzyści. Parlament Polski jest po pierwszym czytaniu tej propozycji, którą złożył rząd, koalicja PO-PSL. Gdybyśmy o samych założeniach powiedzieli, na ile ważną jest ta ustawa dla funkcjonowania państwa, no i o tych takich założeniach, z czego on się składa.
Ustawa budżetowa jest chyba najważniejszą ustawą przyjmowaną corocznie przez Sejm, ponieważ określa wszystkie wydatki realizowane ze środków publicznych, wydatki budżetu państwa. Określa też w pewnym sensie wydatki samorządu, ponieważ określa subwencje i dotacje dla samorządu terytorialnego. Stąd też jest to ustawa, która w bardzo dużym stopniu determinuje to, co będzie się działo w kolejnym roku w polskim, w naszym kraju, w całej gospodarce także pośrednio.
Gdyby nawet budżetu chyba tak nie uchwalono, prawda, no to Sejm można nawet wziąć i rozwiązać.
Tak, prezydent ma wówczas prawo do rozwiązania Sejmu, chociaż nie musi tego zrobić, rozwiązania parlamentu nie musi tego zrobić, bo można też funkcjonować na czymś, co się nazywa prowizorium budżetowe. Jeżeli Sejm nie jest uchwalony, to obowiązuje wtedy ustawa w brzmieniu przedłożenia rządowego, czyli to, co pierwotnie rząd przedstawił parlamentowi jako propozycję ustawy budżetowej.
Mówi się dużo o tych założeniach, o tym wzroście PKB, gdzieś i toczyły się dyskusje, jaki on jest wysoki, że tam gdzieś prawie pod 5%, 4,8%. Dzisiaj już pan minister Narostowski mówił o 3,7%, że zaczyna wchodzić jakoś ta korekta, a niektórzy mówią, że nawet będzie niżej.
Tak, założenia budżetowe w tym roku, założenia do ustawy budżetowej w tym roku w związku z kryzysem gospodarczym, w związku z tym, że ten kryzys będzie miał niestety przełożenie na to, co będzie się działo w polskiej gospodarce w roku 2009, były głównym elementem bardziej chyba niż kiedykolwiek tym, o czym się dyskutowało. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, myśmy mówili o tym od początku, że założenia do ustawy budżetowej są nierealne. Mówiliśmy o tym w pierwszym czytaniu, mówiliśmy o tym proponując coś, co nazwaliśmy ponadpartyjnym paktem dla gospodarki, kiedy wzywaliśmy obecnie rządzącą koalicję do tego, że niestety trzeba się przygotować do spowolnienia gospodarczego w Polsce, a jednym z elementów tego powinno być urealnienie budżetu. Rząd przygotowywał ten budżet w marcu i założył tam chociażby właśnie wzrost produktu krajowego brutto, czyli to słynne PKB, na poziomie 4,8%, co wszyscy analitycy, specjaliści określali jako rzecz no już nie do przyjęcia w świetle tego, co dzisiaj wiemy. Tak, jest to zbyt optymistyczne. Bardzo długo rząd nie chciał zauważać w ogóle i to w ogóle tego, co dzisiaj się dzieje w gospodarce, i można by powiedzieć, że no, głównym pozytywem tego, o czym wczoraj mówił premier Tusk i minister Rostowski, jest to, że w końcu zauważyli, że jednak trzeba się przyjrzeć temu, co się dzieje, i trzeba zweryfikować założenia do budżetu. Chociaż obniżenie prognozy do 3,7% nadal większość ekspertów uważa za niewystarczające. Na przykład Narodowy Bank Polski szacuje, że będzie to około 2,8%, a są też dużo niższe szacunki. Poza tym wydaje się, że dość nierealistycznie też rząd potraktował to, jak będzie wpływało obniżenie wzrostu gospodarczego na wielkość dochodów budżetu państwa. Szacują, że wielkość tych dochodów zmniejszy się tylko o niespełna 2 miliardy złotych, co też większość ekspertów krytykuje. Uważa, że skutek obniżenia, nawet takiego, które przyjmuje rząd, do 3,7%, będzie dużo wyższy. Dlaczego o tym tak dużo mówimy? Bo jeżeli przyjmiemy nieracjonalne założenia, jeżeli w ciągu roku okaże się, że dochody budżetu są jednak wyraźnie mniejsze niż to, co rząd zaplanował, to zabraknie po prostu pieniędzy na zaplanowane wydatki. I wtedy w ciągu roku trzeba będzie gwałtownie obcinać wydatki, czyli trzeba będzie gwałtownie rezygnować z jakichś rozpoczętych już działań, po prostu dlatego, że nie będzie można ich sfinansować.
Z jakich wtedy trzeba będzie... Pani myśli.
Trudno powiedzieć. Wtedy mogą być...
No bo coś to się będzie dla rządu priorytetem. Coś wtedy, w takim momencie będzie musiało być priorytetem. To finansujemy z budżetu, no tutaj nam pieniędzy
zabraknie.
Wtedy
już będzie sytuacja przymusowa. Dzisiaj, kiedy możemy o tym rozmawiać, kiedy możemy analizować to wszystko, kiedy można byłoby, tak jak my proponujemy, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość, zaplanować ten budżet w sposób bardziej ostrożny, dzisiaj można wybierać. W ciągu roku, kiedy to się okaże nagle, będą już sytuacje przymusowe. Będą mogły być obcinane te wydatki, które w danym momencie obcięte będą być mogły. Czyli na przykład zatrzymany jakiś wzrost wynagrodzeń, który został zaplanowany na drugą część roku. Albo niestety zatrzymywane jakieś inwestycje, które już zostały rozpoczęte albo miały być rozpoczęte, wtedy to będzie i bardziej kosztowne i powoduje i będzie powodować dużą dezorganizację w gospodarce, w całym funkcjonowaniu państwa. Dlatego my uważamy, że ten budżet, budżet na rok trudny dla polskiej gospodarki, budżet tworzony w warunkach ogromnej niepewności, bo nie wiemy, jak naprawdę zachowywać się będą gospodarki innych krajów europejskich, nie wiemy, jak mocno będzie to do końca oddziaływało na polską gospodarkę i my uważamy, że należy postąpić ostrożniej, że należy ostrożniej zaplanować dochody, ale też należy założyć większy dopuszczalny limit deficytu. Ustawa budżetowa nie określa, że deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu państwa, ustawa budżetowa określa, jaki może być największy w danym roku, ale to nie oznacza, że on musi być koniecznie aż tak zrealizowany. Można założyć ten dopuszczalny limit deficytu wyższy, a zrealizować go naprawdę, jak się okaże, że sytuacja jednak jest korzystna, na niższym poziomie. Tak było w 2007 roku, kiedy dopuszczalny, to był ostatni rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, dopuszczalny limit deficytu był blisko, o ile dobrze pamiętam, 28-29 miliardów złotych, a zrealizowany był niespełna 16 miliardów. Ale to zapewniałoby większą elastyczność, zapewniałoby bezpieczeństwo przy realizacji tego budżetu.
A czy może czasem jest trudno jakoś tak, można powiedzieć, pójść w dół, bo zawsze takie optymistyczne, prawda, prognozy i to, co planujemy, takie przedstawianie, bo tego też jakoś słuchają i to dotyczy no, społeczeństwa, Polaków. Więc tu może rząd chciałby, żeby to no, nie schodziło aż tak nisko.
Myślę, że...
Bo czym się kieruje? Czym się może kierować?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze w ubiegłą środę, jeżeli dobrze pamiętam, minister Rostowski w jednym z wywiadów twierdził, że nie będzie autopoprawki, że jeżeli trzeba będzie, to może w połowie roku będzie zmieniana ustawa budżetowa. Po kilku dniach nagle rząd, premier i minister finansów ogłaszają, że jednak jest autopoprawka do budżetu. Moim zdaniem to właśnie powoduje niepewność i powoduje, że wiarygodność tego, co przekazuje rząd, spada. Tak naprawdę nie w formułowaniu prognoz czy obietnic, które są takie mało wiarygodne, nie tym buduje się moim zdaniem wiarygodność. My naprawdę jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby kogokolwiek straszyć, chociaż to się nam właśnie zarzuca. Ale uważamy, że mówienie realistycznie o tym, co może się zdarzyć i jednocześnie przygotowanie działań, które temu będą zapobiegać, lepiej służyć będzie polskiej gospodarce niż udawanie, że wszystko jest w porządku, a później...
Z tym, że to może jest też trudne, tak jak mówienie o kryzysie gospodarczym. Też do jakiegoś czasu mówiono o tym, że będziemy działać, tak mówił rząd, prawda, pan premier, no w sposób i odpowiedzialny, ale no jakiś taki umiarkowany i tam będziemy reagowali, gdzie trzeba, prawda, jakoś proporcjonalnie. No a dzisiaj okazuje się, że jakoś tam mają się znaleźć potężne fundusze na jakoś zapobieganie temu kryzysowi, więc może to jest też kwestia jakoś tak powiązania tego, prawda, gdy mówi się o budżecie, o tym PKB, tak samo jak o kryzysie. Nie ma, a dzisiaj już się go widzi.
No i to jest właśnie takie, coś tak właśnie dziwnego. No, przez wiele tygodni, przez prawie już kilka miesięcy rząd twierdził, że nie ma kryzysu, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Kiedy my właśnie proponowaliśmy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość proponowało pakt dla gospodarki, to słyszeliśmy, że straszymy kryzysem, że trzymamy się jak pijany płotu kryzysu. Dzisiaj się okazuje, że jednak jest i że trzeba przygotowywać jakieś działania. No znowu można powiedzieć, lepiej późno niż wcale, lepiej, że jednak rząd dostrzegł rzeczywistość, bo jak nie dostrzega w ogóle rzeczywistości, to niczego dobrego nie wróży. Niemniej jednak znowu wydaje się, że tak naprawdę nie buduje się wiarygodności. Nie chodzi o to, żeby straszyć czymś, co nam nie zagraża, żeby powodować jakąkolwiek panikę, bo rzeczywiście to nie jest gospodarce potrzebne. Polska gospodarka na dziś ciągle jeszcze jest w dobrej kondycji. Przez dwa poprzednie lata, 2006 i 2007, wyniki były doskonałe, gospodarka była rozpędzona. Dziś widać już niestety oznaki spowolnienia. Dziś nie da się ukryć i myślę, że to spowodowało reakcję rządu. Nie da się ukryć tego, co za chwilę może nas czekać, bo media codziennie przynoszą kolejne informacje o planowanych zwolnieniach pracowników, o ograniczaniu produkcji.
Ale ja myślę, że tutaj lepiej jest poinformowany rząd niż media.
Powinien być lepiej poinformowany, ale przez ostatnie tygodnie wydawało się, że nie jest. Bo cały czas twierdził, że nic się nie dzieje. Właśnie wczoraj nagle po raz pierwszy jakby uznano, że jednak warto się temu przyjrzeć.
Nawet pan premier mówił o 90 ponad 1 miliardach złotych, które mają zasilić gospodarkę w najbliższych 2 latach. Wspomniał o tym, tych rezerwie, takiej solidarności społecznej. Więc no, to są, można powiedzieć, ekonomiści gdzieś zachwyceni, prawda? Czy ci, którzy gdzieś, nie wiem, jako opozycja do tego się
odnosi? To jest znowu jakaś taka dziwna kwestia, bo pan premier przedstawił coś, co nazwał paktem stabilizacyjnym, czymś, co rządząca koalicja przygotowała w odpowiedzi na kryzys. Tylko wśród tych przedsięwzięć, czy w ramach tych 90 czy ponad 90 miliardów, o ile dobrze udało mi się zorientować, bo bardzo trudno jest z tych wypowiedzi tak naprawdę wyłowić poszczególne kwoty, to na przykład policzone jest obniżenie czy koszt, czy zmniejszenie przychodów do budżetu wynikające z obniżenia podatków, a to obniżenie podatków zostało uchwalone w poprzedniej kadencji, jeszcze w kadencji, w której rządziło Prawo i Sprawiedliwość. W związku z czym trudno uznać to za działanie, które teraz ktoś podjął w związku z kryzysem. Podobnie mówi się o podniesieniu do 40 miliardów limitu gwarancji i poręczeń przez Skarb Państwa. To jest taki limit założony w ustawie budżetowej. Ale już pierwotnie w tej ustawie było 15 miliardów. Więc znowu, jeżeli można mówić, że w obliczu kryzysu podjęto jakieś działania, to nie 40 miliardów, tylko tą różnicę pomiędzy 15 a 40, czyli chyba 25, jeżeli dobrze liczę. Więc bardzo takie dziwne to jest. Wydaje się, że wszystko, co było zrobione wcześniej, później i tak dalej, zostało podliczone, żeby bardziej efektowna była kwota i że na tym się znowu skupiono bardziej niż na meritum sprawy, niż na tym, co naprawdę trzeba robić. I tak już niektórzy dzisiaj w mediach, niektórzy eksperci podsumowali ten cały projekt, że znowu jest to głównie przedsięwzięcie medialne. To w ogóle jest dość dziwne, ale i złe, tak, powiem, że złe.
Znaczy, bo można powiedzieć, że my
przedsięwzięcia
nie wiemy,
gospodarcze są konstruowane głównie właśnie pod konferencje prasowe, pod jakiś taki przekaz medialny, przekaz propagandowy, a nie pod rzeczywiste działania. No bo czemu innemu miałoby służyć pokazywanie, zbijanie tych kwot, byle były jak największe, kiedy tak naprawdę są zsumowane najróżniejsze działania, już zaplanowane wcześniej i rzeczywiście nowe, wszystko razem rzucone do jednego worka, żeby pokazać, że jest tego więcej. To takie nierzetelne przedstawienie, po raz kolejny powtórzę, nie podnosi zaufania do działań rządu, a wręcz przeciwnie. I jeszcze ta ostatnia rzecz. Premier mówił wczoraj o tym, że w czasie kryzysu należy zadbać o najsłabszych, najuboższych, że należy
solidarność w stosunku do...
Tak, że należy myśleć o pewnej solidarności społecznej. I tu z tym się całkowicie zgadzamy. Całkowicie się zgadzamy z tym. Właśnie w czasie kryzysu, właśnie wtedy, kiedy jest gorzej, tym bardziej, nie tylko wtedy oczywiście, ale tym bardziej należy myśleć o tych najsłabszych. Tylko czy znowu za tym rzeczywiście pójdą jakieś prawdziwe działania, czy znowu są to tylko słowa? Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt zwiększenia zasiłków pielęgnacyjnych dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Ten zasiłek jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki, a po ostatnich podwyżkach cen, a w kontekście tych, które nas czekają, chociażby energii elektrycznej, to są naprawdę niewielkie kwoty. I słyszę już, o to mnie pytali dzisiaj dziennikarze na korytarzach sejmowych, że odpowiedź kogoś z Platformy Obywatelskiej, nie wiem w tej chwili kto to powiedział, była taka, że no ale skąd wziąć na to pieniądze? Jeżeli rzeczywiście myślimy o solidarności społecznej, to nie tylko na konferencjach prasowych, ale w rzeczywistych działaniach. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało już projekt kwotowego dodatku dla emerytów i rencistów, których świadczenia są mniejsze niż 1200 zł. Został on odrzucony przez obecnie rządzącą koalicję. Złożyliśmy projekt zwiększenia dodatków mieszkaniowych, uwzględnienia w nich właśnie kosztów energii elektrycznej. Projekt nie został do tej pory rozpatrzony. Złożyliśmy projekt zwiększenia zasiłku rodzinnego, bo to trafia do tych rodzin, które są rzeczywiście, ta pomoc trafia do tych rodzin, które są najbiedniejsze, do rodzin wiejskich także. Także nic. Natomiast co mamy naprawdę w przedsięwzięciach rządu? W przedsięwzięciach rządu mamy zmianę w podatku dochodowym od osób fizycznych, która powoduje, że w mniejszym stopniu rodziny będą mogły skorzystać z ulgi prorodzinnej. Bo dotychczas było tak, że niezależnie od tego, w którym miesiącu urodziło się dziecko, przysługiwała cała wielkość ulgi rodzinie wychowującej dziecko. W tej chwili będzie w zależności od ilości miesięcy, czyli proporcjonalnie od miesiąca, w którym dziecko się urodziło, więc de facto mniejsze będzie w przypadku dzieci urodzonych w następnym roku. Więc zgadzamy się co do idei. Należy wspierać, zwłaszcza w obliczu trudności, ale i w każdej innej sytuacji, tych najsłabszych, najuboższych. Tylko że mamy nadzieję, że tym razem może jednak jakiś projekt naprawdę zostanie przeprowadzony.
Czytałem gdzieś informację o tym, że te 91 miliardów, no w jaki sposób warunkują też ustawy, które należałoby, no nie wiem, podjąć, które musiały podjąć parlament, więc to nie jest też taka prosta, łatwa droga do osiągnięcia tych funduszy, które miałyby jakoś zasilić czy pomóc w tym planie, w rządowym antykryzysowym planie obecnego rządu. Druga rzecz, gdzieś no, nawet zdaniem SLD plan tej stabilności rozwoju jest niewystarczający i chaotyczny. Państwo też gdzieś, tutaj chociażby Karol Karski mówił, że te plany zawierają albo nie zawierają właśnie konkretów żadnych, tylko gdzieś tak pod publikę takie demonstracyjne. Więc no, zawsze to pytanie, czemu to wszystko ma służyć?
Powinno służyć polskiej gospodarce, a przez to polskiemu społeczeństwu. Natomiast rzeczywiście to, co zostało wczoraj przedstawione, jest dość ogólnikowe. Już nawet z naszej dzisiejszej rozmowy wynika, że nawet trudno jest pokazać, czy naprawdę to są jakieś dodatkowe pieniądze, to znaczy nawet niewydatkowane, bo gwarancje to nie jest wydanie pieniędzy, to jest tylko teoretyczne zagwarantowanie na przykład jakichś pożyczek czy kredytów, bo to w ogóle jakieś te 90 miliardów pieniędzy. To w ogóle nie są pieniądze, które mają być wydane ze środków publicznych. To jest tylko mowa o tym, że ewentualnie mogłyby być na przykład takie gwarancje udzielone, ale nawet w tym przypadku już chociażby właśnie po tej wielkości limitu gwarancji widać, że to też jest w części to, co już było i w części tylko dodane, więc już samo to pokazuje, że dosyć trudno jest dokładnie powiedzieć, czego ten projekt tak naprawdę dotyczy. Rzeczywiście zależeć on będzie także i będzie go można oceniać naprawdę dopiero wówczas, kiedy zostanie on skonkretyzowany. Jedną z takich ustaw, które mogłyby dotyczyć właśnie takich działań antykryzysowych, jest ustawa, która już jest w tej chwili w Sejmie. To jest ustawa o wsparciu przez Skarb Państwa instytucji finansowych, jeżeli dobrze zapamiętałam tytuł. To jest ustawa, która pozwala przez Skarb Państwa gwarantować pożyczki pomiędzy bankami albo pożyczki, kredyt refinansowy udzielany przez Narodowy Bank Polski innym bankom. Jest to ustawa, która ma powodować to, że banki będą chętniej pożyczać sobie wzajemnie pieniądze, uzyskując właśnie takie kredyty, ponieważ uważa się, że banki nie pożyczają sobie pieniędzy, ponieważ nie mają do siebie zaufania i w związku z tym mniejsza jest też akcja kredytowa, czyli podaż kredytów, to jak chętnie one kredytują później, banki kredytują przedsiębiorstwa czy jakieś tam projekty inwestycyjne. I pracujemy właśnie w tej chwili nad tą ustawą i muszę powiedzieć, że o ile znowu co do zasady zgadzamy się, takie były też rozstrzygnięcia czy zalecenia Komisji Europejskiej, to co do samych zapisów już jest szereg wątpliwości. My na przykład uważamy, że jeżeli środkami publicznymi, środkami podatników gwarantowane mają być pożyczki udzielane pomiędzy bankami, to powinny za tym iść szereg obostrzeń i warunków, które powodują, że nie będzie na ryzyko podatnika przerzucane całkowicie ryzyko banku, że nie będzie takiej sytuacji, w której...
Najczęściej jest tak, że obywatel traci, prawda?
Właśnie.
To on jest zawsze poszkodowany.
Żeby nie było takiej sytuacji, w której... sytuacji, kiedy banki w Polsce uzyskują bardzo dobre wyniki finansowe, kiedy mają ogromne zyski, za jakieś działania nietrafione będzie zapłacić musiał podatnik. Dlatego uważamy, że do tej ustawy należy wprowadzić uregulowania, które zresztą samo Ministerstwo Finansów proponowało, ale tylko w umowach pomiędzy bankami. My chcemy, żeby ustawa to rozstrzygała, że na przykład bank, który korzysta z takiej pomocy Skarbu Państwa, na przykład nie może w tym okresie wypłacać sobie dywidendy. Albo na przykład, że wynagrodzenia zarządów takich banków podlegają pewnym ograniczeniom. Chodzi o to, żeby jednocześnie nie wspierać instytucji finansowych ze środków publicznych i jednocześnie, żeby cały wysiłek nie był finansowany po prostu przez środki publiczne, że one jednocześnie wypłacają sobie dywidendy, generują zysk, a tutaj jakieś ryzyka, jakieś działania, które mogą być ryzykowne, pokrywane są czy gwarantowane są środkami publicznymi.
Wracając do budżetu, bo mówi się też wiele o przychodach. Przychody z prywatyzacji w całym 2008 roku osiągną 2,3 miliarda złotych. To informował minister skarbu Aleksander Grat. A na koniec listopada jest to 890 milionów. Czyli co, mamy spodziewać się tego, że nie uda się tego zrealizować, czy też w grudniu rząd podpisze umowy, które będą powyżej 1 miliarda?
Myślę, że te przychody planowane na rok 2008 nie będą zrealizowane i mam nadzieję, że nie będą zrealizowane, bo sprzedaż dzisiaj spółek Skarbu Państwa w tak niekorzystnej sytuacji, w sytuacji, kiedy ceny akcji są bardzo, bardzo zaniżone, kiedy nie ma popytu na akcje, na udziały przedsiębiorstw, skończyłaby się dla Skarbu Państwa po prostu bardzo, bardzo niekorzystnie. Za rok, za dwa będzie można te, które rzeczywiście się chce sprywatyzować, sprzedać z dużo większą korzyścią dla Skarbu
Państwa. Dziś chyba latem były sprzedane Azoty Tarnowskie i wtedy to głośno mówiło się o tym, ile milionów stracił Skarb Państwa.
Prasa nazwała to spektakularną klapą i rzeczywiście prywatyzacja Tarnowskich Azotów była nieudana. My zresztą przestrzegaliśmy przed tym, że to jest zły pomysł i uważamy, że
rząd
plany
może wzruszy ramionami i sprawa idzie do przodu. W gazecie ktoś napisze, w telewizji coś powie. No i co, 10 milionów czy 20 milionów to nie robi na nikim może wrażenia.
To są setki milionów, które możemy, setki milionów, a nawet miliardy, które na tym może stracić Skarb Państwa na takich działaniach. Plan prywatyzacji przygotowany przez rząd Platformy Obywatelskiej nie jest dobrym projektem. Ten plan zakłada coś, co nazywamy wyprzedażą majątku narodowego. Sprzedaż w zasadzie wszystkiego.
To, co w tym roku zaplanowano, te 2,3 miliarda. To jest...
Nie, plan 2,3 miliarda to był plan realistyczny, natomiast gdyby była inna sytuacja w gospodarce, potem okazało się, że jednak ten projekt też jest przesadzony. Ale to, o czym mówię, odnosi się głównie do projektu na rok 2009. Tam się zakłada 12 miliardów przychodów z prywatyzacji.
Czyli na rok 2009. Tyle, co w tym?
co wymagałoby sprzedaży niemal wszystkiego, co w tej chwili jeszcze Skarb Państwa posiada, na przykład całej elektroenergetyki. To jest zarówno nierealne, jak i szkodliwe.
Tak robią inne państwa w ten sposób postępują?
Nie, prywatyzacja polskiej elektroenergetyki polega na przykład na sprzedaży polskich przedsiębiorstw, chociażby koncernowi Vattenfall, który jest w 100% kapitałem państwowym szwedzkim. Inwestuje też w Polsce czeski CES, który także jest firmą z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, tylko że czeskiego. Są przykłady wielu przedsiębiorstw rozwijanych, między innymi właśnie tych dwóch, które właściciele, ich Skarb Państwa z powodzeniem rozwija, które inwestują nawet właśnie w innych krajach i się rozwijają.
To dlaczego podejmowana jest taka droga? Bo z pewnością wielu ludzi się zastanawia, Państwo też w którymś momencie gdzieś zarzucano, czy mówiono, że no nie tędy droga, żeby sprzedawać zakłady państwowe, bo mówi się, no sprzedamy, żeby uzdrowić ten zakład, ale często mówi się, że to wyprzedajemy srebra rodowe i co więcej, później co ma być kołem zamachowym dla gospodarki, w którym momencie my jako państwo mamy się liczyć?
Uważamy i uważaliśmy zresztą także w tym czasie, kiedy sprawowaliśmy władzę, że część przedsiębiorstw można rzeczywiście sprywatyzować. Ale powinno się pozostawić te przedsiębiorstwa, które mają strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju. Czyli na przykład przedsiębiorstwa sektora energetycznego, przedsiębiorstwa paliwowe, przedsiębiorstwa sektora finansowego. Można wymienić jeszcze kilka innych miejsc, chemia na przykład, które powinny pozostać w gestii Skarbu Państwa po prostu po to, żeby były przedsiębiorstwami o kapitale krajowym, o przeważającym kapitale krajowym, bo wtedy decyzje podejmowane przez te firmy, przez ich kierownictwo są podejmowane z uwagi na polski rynek, bo polski rynek jest wówczas dla nich najważniejszy. Jeżeli sprzedajemy wszystko koncernom zagranicznym, wówczas narażamy się na taką sytuację, że Polska jest dla nich rynkiem peryferyjnym, rynkiem mniej istotnym. Oni podejmują swoje decyzje biznesowe, decyzje, które dotyczą ich działań, głównie z uwagi na inne rynki. I to może się okazać dla każdego kraju niekorzystne. Mamy taki przykład w tej chwili bardzo dobitny w krajach bałtyckich, w takich krajach jak Estonia czy Łotwa, gdzie sektor finansowy, banki w całości zostały czy niemal w całości są kapitałem zagranicznym, chyba głównie też krajów skandynawskich. I w momencie, kiedy te banki podjęły decyzję o wstrzymaniu akcji kredytowej na terenie Litwy, Łotwy czy Estonii, tam natychmiast nastąpiło załamanie, a przynajmniej pogłębiło to zdecydowanie trudności gospodarcze, ponieważ zahamowało dopływ kredytu. I to jest przykład tego, jak decyzje podejmowane z uwagi... My dzisiaj też mamy w Polsce przecież taką sytuację. Centrale banków, które są usytuowane właścicieli większości polskich banków w Polsce, około 70% sektora bankowego ma właścicieli czy przeważający kapitał zagraniczny. W momencie, kiedy one podejmują decyzję o tym, z uwagi głównie na to, co dzieje się poza Polską, na zatrzymanie akcji kredytowej czy na ograniczenie akcji kredytowej, ma to bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w Polsce, chociaż nie wynika z tego, co dzieje się w polskiej gospodarce.
A może to jest tak, sprzedajmy już resztę banków, bo 70-80% jest w obcych rękach, cały przemysł, wtedy ci, którzy mają banki, muszą się interesować swoimi przedsiębiorstwami, bo to ta gospodarka będzie powiązana, bo i banki w obcych rękach, to i przemysł może być w obcych rękach. My się nie będziemy musieli tym w ogóle przejmować.
Tylko, że wtedy będziemy pozbawieni tak naprawdę decyzji o tym, czy wpływu na decyzję o tym, co dzieje się w naszym kraju. To, jak mocno każdy kraj, to właśnie dzisiaj w obliczu kryzysu widać, jak każdy kraj kieruje się przede wszystkim swoimi własnymi potrzebami i swoimi własnymi działaniami. Jeżeli nie będziemy mieli dużych, silnych podmiotów o kapitale krajowym, które działają w strategicznych gałęziach w polskim przemyśle, to będziemy praktycznie skazani na decyzje podejmowane zupełnie gdzie indziej. Ostatni przykład działania banku UniCredit, włoskiego banku, właściciela polskiego banku Pekao S.A., który z bliżej nieokreślonych powodów nagle rekomenduje wycenę akcji dla polskiej firmy Lotos na poziomie zero. Powoduje załamanie akcji, załamanie wartości akcji tej firmy. O ile wiem, tak przynajmniej donosi prasa, Komisja Nadzoru Finansowego, instytucja, która zajmuje się nadzorem nad rynkiem finansowym, ma analizować, czy było to działanie, ma sprawdzać, czy było to działanie uzasadnione. A my dzisiaj na przykład oczekujemy, że rząd wypowie umowę opcji sprzedaży reszty akcji Pekao S.A., którą podpisał na rzecz właśnie Banku UniCredit. Zgodnie z tą opcją ten bank do końca, gdzieś do grudnia, ma prawo zakupić resztę akcji Pekao S.A., które jeszcze są w gestii Skarbu Państwa. Będzie to podwójnie niekorzystne, ponieważ dziś te akcje są relatywnie mało warte. W stosunku do jeszcze sprzed kilku miesięcy można pokazać, jak duże będą straty Skarbu Państwa. Jeżeli poczekamy z tą sprzedażą kilka, rok, dwa lata, może się okazać, na pewno się okaże, że Skarb Państwa na tym bardzo zyska, a jednocześnie należy się zastanowić, czy rzeczywiście działania tej firmy są dla polskiego rynku, dla polskich podmiotów korzystne.
Wracając do tego budżetu, bo w tych założeniach sprzedaż, prywatyzacja, w tym roku 2,3 miliarda, w przyszłym, jak pani poseł mówi, ponad 12 miliardów. Na ile jest to konieczne? Do czego służy ten pieniądz pozyskany przez sprzedaż państwowych firm, państwowych zakładów pracy?
On w części służy do tego, aby finansować transfery do otwartych funduszy emerytalnych. W części zasila fundusze, choćby takie jak Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, które dysponują środkami i tam zwiększenie środków w tej chwili nie jest potrzebne. Naprawdę polski budżet, polskie finanse nie są w tak złym stanie, żeby w warunkach, bo raczej są w stanie naprawdę dobrym, żeby w warunkach tak złych, w tej chwili tak niekorzystnych, prowadzić wyprzedaż całego majątku narodowego. Nie jest niezbędne zasilanie w tej chwili przychodów państwa w ten sposób. Naprawdę można zupełnie inaczej podejść do tego. Powinno się przede wszystkim wydzielić te przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym, o których już mówiłam, które nie będą prywatyzowane, które powinny funkcjonować jako podmioty o kapitale krajowym. My przeciwni jesteśmy także prywatyzacji na przykład giełdy warszawskiej.
A czy możecie mieć, no nie, nie tyle, że krytyczny stosunek, ale możecie, czy jesteśmy w stanie zablokować sprzedaż?
Niestety nie, ponieważ generalnie odbywa się to decyzją rządu i Ministerstwa Skarbu. Parlament tutaj nie ma w zasadzie żadnych decyzji, którymi mógłby na to wpływać. My możemy tylko mówić o tym i pokazywać, że to jest niekorzystne dla polskiej gospodarki. I nie róbmy rzeczy, które za chwilę okażą się bardzo, bardzo niekorzystne.
Jeżeli Platforma ma tak wysokie sondaże, no więc wszystko, co robi do tej pory i te założenia, wynika z tego, założenia sprzedaży wszystkiego w państwie, wszystkiego, to wpływa tylko na pozytywną ocenę Platformy, rządu, premiera.
Tym bardziej wydaje mi się, że trzeba głośno o tym mówić, żeby pokazać społeczeństwu, że to nie są najlepsze działania. I naprawdę nie jest to... Nie wiem. Nam się zarzuca, że my krytykujemy to dlatego, że jesteśmy doktrynalnie przeciwni prywatyzacji. Nie. My mówimy, część przedsiębiorstw można sprywatyzować. Są przedsiębiorstwa, których Skarb Państwa posiada resztki akcji, w których tak naprawdę można je sprzedać, ale też należy je sprzedać we właściwym momencie, wtedy, kiedy będzie można uzyskać dobrą cenę. Bo każdy, kto sprzedaje cokolwiek, prawda, jeżeli nie jest w sytuacji takiej, że
przymusowej
zupełnie, stara się sprzedać to w momencie, kiedy uzyska godziwą cenę. Właśnie cenę taką odpowiadającą naprawdę wartości. Przecież dziś, kiedy mamy w zasadzie prawie, że no, dno osiągnęła giełda, kiedy te wszystkie wyceny są bardzo, bardzo zaniżone, jest to po prostu niekorzystne. Ale mówimy też o tym, że zostawmy jako podmioty krajowe te przedsiębiorstwa, które mają dla gospodarki polskiej zasadnicze znaczenie, które będą decydowały o w pewnym sensie suwerenności naszych decyzji ekonomicznych, o tym, że będą one podejmowane przez podmioty krajowe głównie z myślą o polskiej gospodarce. Bo to nam gwarantuje, że będą one najbardziej odpowiednie tu, dla nas, a nie będą formułowane dlatego, że gdzieś indziej coś się stało i kierownictwo, właściciel podejmuje decyzję, kierując się zupełnie innymi rzeczami niż sytuacja właśnie u nas w Polsce.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pani poseł Aleksandra Natalii Świat. Rozmawiamy na temat budżetu na przyszły rok, spraw finansów, gospodarki. Myślę, że Państwo też śledzą tą rzeczywistość, interesują się tą strefą. Czekamy na Państwa głosy, telefony, numery do nas, do studia, kierunkowy 056 657 0011 Polska Północna, 657 0012 Polska Południowa i dla zagranicy 657 0013 oraz 657 0014. Są, tak mówiliśmy o tych założeniach, bo to kwestia i cen tego PKB. Wspomnieliśmy kwestię zatrudnienia, bo wiele mówi się o tym, że gdzieś będą zwolnienia, chociażby z racji tego kryzysu, tak o tych azotach wspomniałem. Mówi prezes tej firmy Zakładów Azotowych Tarnów, że jest przerost zatrudnienia. Spółka matka ma zwolnić 400 osób. I tak po kolei. Czeka nas może zwalnianie pracowników stoczni, z którą też jakoś sobie rząd ten, nie wiem, poprzedni, czy nie radziliśmy sobie i teraz zlikwidowanie tak potężnej gałęzi gospodarki, jaki jest przemysł stoczniowy, też z pewnością bardzo uderzy.
Poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do prywatyzacji Stoczni Gdańskiej. Były rozpoczęte procedury odnośnie Stoczni Gdynia i Szczecin. Niestety ten rząd doprowadził do sytuacji, w której realizowany jest czarny scenariusz. To nawet Gazeta Wyborcza dzisiaj napisała, że nie rozumieją, dlaczego rząd jako sukces przedstawia realizację najczarniejszego scenariusza dla polskich stoczni. Scenariusza, który tak naprawdę doprowadzi w efekcie do likwidacji stoczni. Bo to, że podpisano porozumienie ze związkami, że ci, którzy odejdą z pracy, dostaną jakieś dodatkowe pieniądze, to w zasadzie trudno uznać za sukces. No co, mają dopłacić do tego, że zostaną pozbawieni pracy? No przecież to nie chodziło o to, żeby stoczniowcy odeszli z pracy, tylko chodziło o to, żeby uratować polskie stocznie, polski przemysł stoczniowy. A tak naprawdę dziś, zgadzając się na to, nasz rząd zgadzając się na to, co zaproponowała Komisja Europejska, zgadza się na likwidację tych stoczni. Sprzedaż majątku, który nie będzie sprzedawany jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, czy jako pewna całość, który nie będzie sprzedawany inwestorowi, który się zobowiąże do tego, że będzie tam prowadzona produkcja stoczniowa. Wygaszenia produkcji już teraz, jeszcze zanim zostaną one sprzedawane, spowoduje, że naprawdę to doprowadzi tylko do likwidacji stoczni. W sytuacji, kiedy w innych krajach europejskich rozważa się, kiedy Komisja Europejska ma zaraz na początku grudnia, czy przedstawiciele ministrowie finansów, nie wiem dokładnie, jaki to gremium będzie rozważało, ma analizować, czy ma być na przykład wsparty środkami publicznymi przemysł motoryzacyjny w Niemczech. U nas się i w stosunku do Polski podejmowane są decyzje, że nie wolno ze środków publicznych wspierać stoczni. Dlaczego polskie stocznie traktowane są inaczej niż przedsiębiorstwa motoryzacyjne? W końcu to jest także bardzo ważna gałąź przemysłu, to są miejsca pracy. W sytuacji, kiedy właśnie mamy coraz więcej doniesień, ile firm ma zamiar zwalniać pracowników, ile firm wycofuje się z kolejnych inwestycji, nie będzie wzrostu zatrudnienia.
Nie możemy postawić albo nie potrafimy postawić, bo
zdecydowanie
cały czas, prawda?
Nawet pani profesor Jadwiga Staniszki dzisiaj w jednym z wywiadów to powiedziała. Polski rząd powinien zdecydowanie postawić kwestię polskich stoczni. Nie zgadzać się na to. Nie można prowadzić polityki w ten sposób, że zgadza się na wszystko, co jest proponowane z zewnątrz. Jeżeli inne kraje walczą o to, żeby mogły wspierać swoje przedsiębiorstwa, żeby mogły ze środków publicznych w obliczu kryzysów wspierać swoje
firmy. Ale one działają przeciwko Unii, a my chcemy działać właśnie, żeby w Unii, czy Unii było jak najlepiej.
One po prostu potrafią bronić swoich interesów, swoich potrzeb, a nasz rząd chyba nie do końca to potrafi. Uważa, że sukcesem jest to, że polskie stocznie będą zlikwidowane. Może to będzie sukces. Ja nie chcę być posądzona o jakieś fobie, bo pewno to mi się zaraz zarzuci, ale na tym zyskają stocznie na przykład niemieckie w Rostocku. Czy naprawdę my musimy wspierać wszystko, tylko nie polski przemysł? Uważam zdecydowanie, myśmy raz już temu dali wyraz w takiej uchwale sejmowej, poparliśmy wtedy inicjatywę SLD, żeby pokazać, że ponad podziałami politycznymi powinniśmy wesprzeć wszystkie działania, które będą zmierzały do ratowania polskich stoczni. I dziś niestety okazało się, że rząd nie wykorzystał tej karty, nie wykorzystał tego, że w Polsce jest jednoznaczne polityczne poparcie wszystkich środowisk dla ratowania stoczni. Zgodził się na plan, który tak naprawdę oznacza likwidację z tych stoczni. Ja uważam, że wobec tego tych projektów, które w tej chwili są omawiane w Unii Europejskiej, tych projektów dotyczących miliardów, a nie setek milionów złotych, tylko miliardów euro, które mają być przekazywane na wsparcie instytucji finansowych, na wsparcie różnych gałęzi przemysłu, powinniśmy jeszcze raz postawić bardzo wyraźnie sprawę stoczni.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar z Arłowa.
Proszę, panie Waldemarze.
Witam ojca, witam panią poseł. Ja mam taką jedną sprawę. Pani poseł tutaj rozmawia, że sprzedajemy nasz kapitał, banki w ręce obce, ale tak naprawdę to my chyba nie mamy komu sprzedawać w Polsce naszym rodakom, bo nasza partia, czyli PiS, bo też zawsze na tą partię głosowałem, szukała układów, a ludzie, którzy mają pieniądze, niestety oni tylko mogą kupić. Ale zniechęcili się po prostu przez złą politykę naszej partii. I musimy to chyba jak najszybciej zmienić. Bo obecnie polityka kraju, którą prowadzi ten rząd, myślę, że zmieni to i zaczniemy my, znaczy rodacy nasi, kupywać nasze przedsiębiorstwa. Dziękuję.
Panie Waldemarze?
Tak?
A ma pan pieniądze na to, żeby kupić coś w Polsce?
A, to właśnie trzeba naszych biznesmenów zachęcić do tego. Ale my prowadzimy złą politykę, bo szukamy właśnie układu wszędzie.
Tylko myślę, że to
co myślę,
to
że za przedsiębiorcom...
biznesmenem, kiedy ja, prawda, no, kupuję albo żeruję na tym, że coś się likwiduje. Być biznesmenem to tym, który no, stworzy firmę, który da zatrudnienie, prawda, a nie...
Rzetelnie działa. Myślę, że polskim przedsiębiorcom, polskim uczciwym przedsiębiorcom, a takich jest ogromna większość, właśnie te układy, korupcja przeszkadzały, a nie pomagały. I to wielokrotnie było podnoszone. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce rozwijały się przedsiębiorstwa, to muszą być jasne i czytelne reguły gry. Nie może być tak, że rozwija się ten, kto ma znajomych, kolegów i może coś załatwić, mówiąc kolokwialnie, pod stołem. Tylko wtedy, kiedy są uczciwe, rzetelne reguły, kiedy uczciwie i rzetelnie płacone są podatki, bo wtedy te podatki mogą być niższe dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy potrafią obejść przepisy i mają właśnie znajomych, którzy ich chronią. Nie tak powinna być budowana gospodarka. Gospodarka czysta, przejrzysta, oparta na uczciwych zasadach, to jest taka, która właśnie daje szansę rodzimemu kapitałowi, prawdziwemu, a nie temu powstałemu w wyniku nadużyć czy korupcji, bo w ten sposób nie buduje się niczego rzetelnego i niczego, co będzie naprawdę dobrze służyło. A ja myślę, że na dziś budowa silnych podmiotów, naprawdę tych dużych, musi się opierać o kapitał. Kiedy mówię o kapitale krajowym, to myślę w tej chwili głównie o podmiotach, których udziałowcem jest Skarb Państwa. To są ciągle jeszcze ogromne przedsiębiorstwa, to są w sektorze finansowym takie banki jak PKO BP, w sektorze finansowym także PZU, dlatego my cały czas uważaliśmy, że powinien Skarb Państwa zachować kontrolę nad tą firmą. To są firmy z sektora energetycznego, z sektora paliwowego. Tam ciągle jest przeważający udział Skarbu Państwa i w oparciu o te firmy można budować duże podmioty o kapitale krajowym.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc jeżeli chodzi, powracając do stoczni, po prostu ja nie wiem, co robią europosłowie, dlaczego naszego interesu narodowego nie pilnują w europarlamencie, ponieważ po prostu to jest jakby różne miary. Ja nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że NRF, Niemcy Zachodnie wpompowały ogromne miliardy marek do byłych wschodnich landów. I jak to się ma po prostu ze sprawiedliwością w tym europarlamencie i co robią nasi europarlamentarzyści? Po prostu jest to niesprawiedliwe. Wysprzedaje się najlepszy majątek narodowy. Dla mnie, dla zwykłego zjadacza chleba, który nie zna się na ekonomii, ale po prostu każdy to obserwuje, to życie polityczne. Zresztą ja doceniam tutaj panią poseł, bo bardzo rozsądnie, bardzo sugestywnie tłumaczy te wszystkie sprawy, ale po prostu jest to nie do pogodzenia. Moim zdaniem to, co się dzieje pod dyktando jakiegoś lobby w Europie, to jest po prostu likwidacja naszego państwa. Ja tak uważam, jako zwykły zjadacz chleba. Z tym się nie mogę pogodzić. To nie tylko chodzi o stocznię, prawda? Ja wiele bym jeszcze chciał powiedzieć i na tym dziękuję.
Dziękuję bardzo panu.
Myślę, że europosłowie mają tutaj niewielki wpływ, ponieważ to nie są decyzje Parlamentu Europejskiego. Oni oczywiście powinni się wypowiadać, powinni zabierać głos na ten temat, natomiast to jest decyzja komisarza Komisji, a nie Parlamentu Europejskiego. W związku z tym oni bezpośrednio tych decyzji, czy bezpośredniego wpływu na te decyzje nie mają. Tutaj pan...
Ale będąc w Parlamencie Europejskim, wydaje się, mają jakąś jasność, jak ta polityka wygląda, w jakim kierunku zmierza.
Myślę, że
to nie jest grzechem zabiegać, prawda?
Powinni o to zabiegać i powinni oczywiście, że tak, w końcu są posłami do Europarlamentu z Polski, więc nas tam reprezentują i o nasze interesy powinni zabiegać. Natomiast ja mówię po prostu o tym, że nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje. Tutaj główną rolę do odegrania miał rząd. To rząd negocjował. To rząd rozmawiał na ten temat z panią komisarz i rząd powinien wykazać w tym względzie dużo większą determinację. Dużo większą determinację, także rozmawiając o różnych innych rzeczach, które są realizowane w Europie. Chociażby teraz, jeżeli będzie negocjowany cały ten pakiet działań pomocowych w ramach przeciwdziałania kryzysowi, to przecież można wrócić do tematu i powiedzieć o tym, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczekujecie od nas zgody na to, że wolno wspierać takie i inne przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, to zgódźcie się na to, że wolno wspierać polskie stocznie. Kiedyś mówiliśmy, że w zamian za wycofanie pewnych sporów czy pewnych... Można było te sprawy postawić. Nie wykorzystuje się, czy w większym stopniu powinno się takie elementy wykorzystywać. Każdy kraj w Unii Europejskiej ma jakieś swoje sprawy, które chce zrealizować. Zależy im na zgodzie na takie czy inne działania i my powinniśmy stawiać wtedy bardzo wyraźnie swoje oczekiwania i domagać się, żeby one też były uwzględnione. Ja naprawdę nie widzę. Oczywiście w innym okresie czasu powstało to zadłużenie, ale sytuacja dotyczy tego samego, dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw. Przecież w końcu ten rząd Platformy, przedstawił jakiś projekt restrukturyzacji i twierdził, że daje on szansę funkcjonowania stocznią, bo chyba z taką myślą w Brukseli ją przedstawiał, więc powinien do końca go bronić. I skoro jest szansa na to, żeby stocznie mogły funkcjonować, to powinno to być radykalnie postawione. Skoro wszędzie w innych krajach Unii Europejskiej wolno bronić miejsc pracy, wolno czy będzie wolno wspierać poza dotychczasową zgodą, bo na pomoc publiczną różne przedsiębiorstwa, to dlaczego nie realizować tego w Polsce?
Tylko może jest tak, że u nas na to dojrzewanie do jakiejś decyzji konkretnej trwa bardzo długo. No, kwestia gwarancji ponad miesiąc, w Wielkiej Brytanii 4 dni.
No, kiedy to właśnie pokazuje determinację i sposób postępowania innych krajów. Tam często rządy, nie oglądając się na inne decyzje innych, podejmowały decyzje o różnych działaniach w stosunku do sektora finansowego. U nas wszystko jest niemożliwe albo warunkowane. Powiem więcej, nawet to, co jest możliwe, nie jest wykorzystywane. Jak mówiliśmy na początku o budżecie, to można powiedzieć o tym, co nazywa się inwestycjami początkowymi w górnictwie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował właśnie w Komisji Europejskiej zgodę na pomoc publiczną dla kopalń, na dofinansowanie tak zwanych inwestycji początkowych do 30% wartości tych inwestycji. Inwestycje początkowe są to inwestycje, które tworzą nowe możliwości wydobywcze, nowe ściany. W tym roku w budżecie to miał być program realizowany przez 2 lata, 2009-2010. W tym roku w budżecie nie ma na ten cel ani złotówki. Czyli nie ma pieniędzy w budżecie, które można byłoby przeznaczyć, dofinansować inwestycje w górnictwie, które powodowałyby wzrost wydobycia węgla.
Na przykład rząd nie wykorzystuje. Ma ogromne miliardy, a jest w stanie wykorzystać 5% może.
No tu jest kwestia wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. To rzeczywiście wygląda dramatycznie. Wykorzystanie pieniędzy z nowej perspektywy finansowej, tej na lata 2007-2013, jest w tym roku katastrofalne. Niestety ten rząd zamiast jak najszybciej starać się uruchomić projekty, to postanowił wszystko zmieniać. Nie chciał przyjąć tych projektów, list, które przygotował jeszcze poprzedni rząd i zaczął to wszystko robić na nowo, często w sposób taki bardzo uznaniowy. I uznaniowy w tym sensie, że uznano, że to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, to było widocznie polityczne, teraz będzie lepiej. Tylko że konsekwencją tych działań jest to, że minęły 2 lata, bo mamy już 2007, końcówkę 2008 i poziom wykorzystania środków jest bardzo, bardzo mały.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się Henryk z Malborka.
Prosimy.
Ja tu słucham te rozmowy niedokończone i pozdrawiam panią poseł.
Dziękuję bardzo.
I także ten pan, który dzwonił przede mną, to ja w ogóle na 100% się zgadzam, że chcą zlikwidować Polskę. Wszystkie zakłady chcą zlikwidować, bo ja widzę, co się w Malborgu robi. Tylko się buduje CPN-y, supermarkety, hotele i więcej nic. A zakłady są zlikwidowane doszczętnie. Wszystko jest obalone, koniec, nie ma pracy. I w tych hotelach, co będzie praca, to tylko są zatrudnieni swoje ludzie. Swoje ludzie są zatrudnieni tam do pracy, tak jak tu w tych wszystkich supermarketach. Także z tymi stoczniami to jest najgorszy grzech, który może być. Żeby państwo, rząd pozwolił swoje zakłady pracy zlikwidować przez taką Unią Europejską, tak jak pani poseł powiedziała, na tym się cieszą Niemcy, Rostock, Holandia, to się cieszą, bo myśmy przeszkadzali im, ale że związki zawodowe dają się tak urobić, żeby napisać te parę groszy, te pieniądze raz, dwa się rozlecą i co te ludzie będą dalej robić, ta rodzina, te dzieci i co dalej, pójdą na bruki, będą siedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu.
No tu pan ma ogromną rację. No niestety tak było już w przypadku górnictwa przecież, kiedy zwalniano pracowników kopalń, dostawali odszkodowania, tylko że pieniądze się rozchodzą i co dalej, prawda? Czy to jest 20 tysięcy, czy więcej, czy mniej, to jest ograniczona kwota, która w pewnym momencie się kończy i trzeba mieć inną pracę. I dlatego tak ważne jest utrzymanie miejsc pracy, a nie tylko wypłacenie pewnych kwot, a później zostaną, przyjdą do urzędów pracy po zasiłki. Jaka będzie możliwość w sytuacji, kiedy mamy właśnie do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, kiedy szereg innych zakładów też ogranicza zatrudnienie, znalezienia nowej pracy? Niestety w całych tych przedstawionym pakcie czy tych działaniach przedstawionych wczoraj przez premiera Tuska, przez ministra Rostockiego nie było nic, nie było żadnej mowy o wielkości, o działaniach, które osłonowych na rzecz zatrudnienia właśnie na rzecz tego, aby utrzymać miejsca pracy.
Gdzieś tam tylko, że trzeba będzie wydać tyle pieniędzy, prawda, na to żeby tych ludzi wspomóc. No ale tak jak chociażby przed wyborami Platforma Obywatelska bardzo wiele mówiła na temat tego, że ludzie będą mogli wracać do kraju z Europy Zachodniej, czy z Irlandii, czy z Anglii, bo tam jest najwięcej Polaków, bo tutaj będą miejsca pracy dla nich.
Bo rzeczywiście po okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości tak było. Ilość miejsc pracy przyrastała bardzo, bardzo mocno i można było się spodziewać, że w Polsce przy utrzymaniu tempa wzrostu wynagrodzeń relatywnie te warunki będą się poprawiać i w związku z tym łatwiej będzie wracać tutaj, łatwiej będzie znaleźć pracę, łatwiej będzie żyć w kraju, że nie trzeba będzie po to wyjeżdżać. Dzisiaj niestety zaczyna nam grozić taka sytuacja, że te osoby, które będą wracały, bo być może, że ta ilość powrotów, tak przynajmniej szacują niektórzy eksperci, będzie pokaźna i to nie dlatego, tylko niestety nie dlatego, że w Polsce jest tak dobrze, a dlatego, że tam będzie gorzej. Dlatego, że recesja w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii może się skończyć tym, że nie będzie po prostu pracy dla Polaków, którzy tam w tej chwili są i może się okazać, że oni będą musieli wracać do kraju, tylko my musimy zrobić wszystko, żeby tu dla nich praca była.
Kwestia, no pytanie o krytyczne podejście Prawa i Sprawiedliwości do, w środę będzie drugie czytanie budżetu, zgłaszane poprawki, jakie państwo mają krytyczne uwagi do tego, co będziecie zgłaszali?
My będziemy przede wszystkim będziemy musieli się zapoznać z tym, co przedstawi rząd. To będzie niezwykle trudne, skoro to będzie w trakcie drugiego czytania. To, że rząd tak długo zwlekał z przyjęciem autopoprawki, powoduje to, że my dzisiaj właściwie troszkę rozmawiamy o budżecie, którego nie znamy. Bo nie wiemy tak naprawdę, co rząd zaproponował. Nie wiemy, czego mają dotyczyć cięcia. Nawet jeżeli to jest 1 700 000 000, o ile dobrze zapamiętałam te propozycje, nie wiemy, czego to tak naprawdę ma dotyczyć. Więc troszkę będzie w czasie tego drugiego czytania rozmowa o nie do końca znanym
czyli
projekcie.
Czyli może być jutro się dopiero dowiemy, gdzie tych pieniędzy, gdzie one nie pójdą, tak?
To po pierwsze. Po drugie, miliard czy niespełna 2 000 000 000 zł w budżecie to już jednak jest jakaś znacząca wielkość. Po drugie, na pewno będziemy podnosić te kwestie, o których mówiliśmy w pierwszym czytaniu. My naprawdę uważamy, że powinniśmy pójść śladem tych państw europejskich, które przede wszystkim starają się o wzrost gospodarczy, o podtrzymanie wzrostu gospodarczego u siebie. I jeżeli nie obawia się na przykład Francja czy Niemcy o to, że utracą wiarygodność, jeżeli deficyt budżetowy będzie nieco większy właśnie po to, żeby przeznaczyć pieniądze na inwestycje, na działania prorozwojowe, to myślę, że tak samo nie musiałaby się tego obawiać Polska. Jeżeli będziemy na pewno mówili o tym, co mówiłam wcześniej, bo chociażby właśnie o tych inwestycjach w górnictwie, to jest typowy przykład. To jest wzrost ceny węgla, konieczność sprowadzania węgla przekłada się chociażby na ceny energii elektrycznej, na to, jakie, a ceny energii elektrycznej na funkcjonowanie, na koszty oczywiście gospodarstw domowych, na koszty, jakie wszyscy ponosimy, ale na koszty przedsiębiorstw, a więc ich konkurencyjność i możliwości ich działania w przyszłości. Będziemy proponować szereg poprawek, które już proponowaliśmy w pierwszym czytaniu. One wszystkie zostały odrzucone dla rolnictwa. Rolnictwo, o tym mówi też już w tej chwili bardzo wiele ekspertów, w tej chwili jest opłacalność produkcji rolnej, jest w tej chwili bardzo zła i należy, a środki przeznaczane przez budżet na rzecz rolnictwa są zmniejszane. Uważamy, że tutaj też należy zwrócić uwagę na kwestie dotyczące rolnictwa. Chcemy też mówić
mamy
o kilku...
Mamy telefon, panie pośle, przepraszam, tak? Że tak wyjdę. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najwyżej Maria wieczorem. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Gorzowa Wielkopolskiego. Witam panią poseł i ojca.
Witamy.
Chciałam się wypowiedzieć w sprawie stoczni. Dość długo czekałam, trochę się tam tutaj temat zmienił, ale ja podejrzewam w tych wszystkich związkowców, bo jestem tak rozczarowana, że serce mi pęka, że tam musi być jakaś dywersja. Tam musi być szalona dywersja, ponieważ no niby się ci związkowcy ze Szczecina poszli na drugą bramę na cmentarz centralny do grobu Gienka Błażewicza, do grobu tych stoczniowców zabitych, żeby tam szukali natchnienia, nie tak się za te grosze sprzedać. No to jest dla mnie rzecz niesłychana. Serce mnie boli, bo prawie co roku jeżdżę ze Szczecina tam na cmentarz i zawsze się kłaniam tym grobom, zwłaszcza Gienka Błażewicza, bo on mieszkał niedaleko mnie. I skończył technikum budowy okrętów, poszedł do wojska, wrócił z wojska. Jego pierwsza praca była po wojsku i został zastrzelony w tej stoczni jeszcze Walskiego. Niech ci związkowcy Solidarności i nie tylko, niech pójdą tam na te groby. Niech może Pan Bóg im ześle jakąś łaskę, jakieś natchnienie tego patriotyzmu, tej wdzięczności za to życie, bo Dziejek dopiero po wojsku miał 22 lata, jak on został zabity przez tych ormowców, przez tych milicjantów na terenie stoczni. Był wśród nich przypadkowo, jak mówię, zasnął jeden, jedyny syn rodziców. Niech ci ludzie pójdą i niech pójdą ci z Gdańska, z Gdyni, na groby tamtych górników, stoczniowców, zastrzelanych w 70. latach. Za ten właśnie kawałek chleba. Niech oni to wszystko odwrócą. Muszą odwrócić, że tak jak oni wędrowali z tymi na tych demonstracjach, to jest wszystko mało. Muszą jak wojsko bronić pamięci tych swoich towarzyszy, którzy zostali niewinnie zabici za te stocznie.
Dziękuję pani Grażyno.
Może to nie za mało. I ja jest, właśnie chciałabym, bo ja kiedyś jeszcze, proszę, jeszcze to chciałam dokończyć, bo jeszcze kiedyś rozmawiałam tutaj z byłym stoczniowcem i on się mnie pytał, jak nastała ta nowa spółka w Szczecinie i pytał się mnie, czy ta stocznia przeżyje. Ja mówię, przeżyje, że będzie nad nią wisiał miecz Damoklesa. I musi się stać coś takiego, że sprawa się musi odwrócić. I stanie się, ja wierzę w to, bo ja się modlę za tę stocznię właśnie, za tych właśnie stoczniowców, co zginęli. I wierzę, że oni się ockną, że ci ludzie się ockną i w naszym rządzie się też ockną, że nie będzie takich jakichś agentów obcych, no i agentura jakaś. To jest agentura, to jest zdrada kraju, bo to nie tylko stocznie chodzi, że oni się ockną. To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję za głos.
Szczęść Boże. To też tak trochę wygląda, nie wiem, jak była jakaś bezsilność, że nie potrafimy od wielu, wielu lat, bo sprawa stoczni, czy gdańskiej, gdyńskiej, czy szczecinowa, no to od wielu, wielu lat, nie wiem, czy związkowcy też już chcą sobie dać spokój, patrząc na te działania rządów kolejnych.
Myślę, że związkowcy są tutaj postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Sprawa stoczni, czy sytuacji, w której się znalazły stocznie, jest sprawą rzeczywiście sprzed wielu lat. Wiele lat temu były zawierane bardzo niekorzystne kontrakty dla stoczni, w wyniku których budowały statki, tylko że do nich trzeba było dopłacać za nich, zamiast zarabiać na nich. Tak te kontrakty zostały zawierane. W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości my próbowaliśmy renegocjować i część udało się renegocjować tych kontraktów, żeby uzyskać lepsze warunki. Związkowcy tutaj są w trudnej sytuacji, bo nie oni podejmują decyzje. Ja myślę, że oni po prostu starają się o to, aby jak najwięcej uzyskać dla pracowników, żeby nie stracili pracy i wszystkiego przy tej okazji. Więc myślę, że stąd jest to porozumienie, że dla tych, którzy odchodzą dobrowolnie, jakieś odszkodowania będą wypłacane. Natomiast związkowcy przynajmniej... Mieliśmy tego przykłady wcześniej, wielokrotnie wypowiadali się, że oczekują ratowania stoczni. Przyjeżdżali do Warszawy, przejeździli do Brukseli, spotykali się z panią komisarz i wielokrotnie domagali się tego.
To też wszystko takie na zmęczenie. Prawda?
Oni mogą tylko się domagać. Oni też nie mogą podjąć tych decyzji. Te decyzje tak naprawdę podejmuje rząd i Komisja Europejska.
Tak, tym telefonem wszedłem, pani poseł, w zdanie na temat tych poprawek, które jeszcze chcecie wnosić do budżetu.
Zastanawiamy się jeszcze nad poprawkami, które mówić będą o pewnych osłonach, czy zwiększeniu pewnych osłon socjalnych, chociażby właśnie, które by... Zastanawiamy się nad poprawkami, które by gwarantowały środki chociażby na tą naszą propozycję zwiększenia zasiłków rodzinnych, czy też zwiększenia właśnie tego zasiłku pielęgnacyjnego. Bo uważamy, że o solidarności nie można tylko mówić, tylko trzeba po prostu pewne rzeczy zrobić. Sytuacja rodzin, zwłaszcza tych rodzin, które są w najtrudniejszej sytuacji finansowej, najtrudniejszej sytuacji materialnej, zawsze jest najbardziej, czy te rodziny są najbardziej narażone na wszystkie zawirowania i tutaj powinniśmy szczególnie do nich zwrócić się z tą pomocą w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, szczególnie w tym roku 2008, z znacznym wzrostem kosztów utrzymania.
Mamy telefon. Proszę bardzo. Halo? Halo?
Ja dzwonię z Pomorza.
Prosimy.
Mogę zgłosić swoje?
Tak, pytania? Jest pani już z nami. Pani imię?
Teresa z Pomorza dzwonię.
Proszę bardzo, pani
tak,
Teresa.
Ja mam takie pytanie. Czy byłaby taka możliwość, żeby na przykład ci stoczniowcy, którzy dostają odszkodowanie, żeby się skrzyknęli, żeby oni wykupili tam stocznię? To jest jedno takie pytanie. A drugie to mam takie, czy jak to można rozumieć, że stocznie będą sprzedawane po kawałku, to znaczy, że ktoś kupi stocznię razem z dostępem do morza. Ja to tak rozumiem. Jeżeli to tak będzie, to po co myśmy walczyli o Morze Polskie? To chciałabym usłyszeć to wszystko, odpowiedź tak. na swoje wątpliwości.
Ja może tak przeczytam taką informację, co mówi doradca premiera, pan Michał Boni. Program ochrony dla pracowników Stoczni Gdynia i Szczecin oraz ich spółek zależnych będzie kosztował od 400 do 500 milionów, więc nie wiem,
to z całą pewnością nie są środki, które pozwoliłyby na wykupienie stoczni i na rozpoczęcie tam działalności. To z całą pewnością nie są tego rzędu pieniądze. To potrzebne byłyby dużo większe, musieliby mieć stoczniowcy dużo większe środki, żeby przeprowadzić takie działanie.
Pani mówi, że można by się domagać jeszcze zmiany tej decyzji od pani komisarz.
Uważam, skoro decyzja została podjęta, to może być też zmieniona. Ostatnie miesiące to są miesiące, w których podejmowane są decyzje, których dotychczas nie podejmowano. Zmienia się podejście
sytuacja
do
bardzo wielu
zagadnień, także tych związanych z pomocą publiczną. Bo jeżeli różne kraje Unii Europejskiej miliardy euro lokowały w instytucjach finansowych, to znaczy, że można podejmować różne działania. Jeżeli dzisiaj rozważa się wsparcie dla różnych gałęzi przemysłu, to tym bardziej wydaje mi się, że można zweryfikować tę decyzję. Uważam przynajmniej, że dopóki stocznie istnieją i póki jeszcze pracują, póki jest szansa na to, bo jeszcze nie zapadły, nie podjęto nieodwracalnych decyzji, to znaczy nie wstrzymano produkcji, nie zwolniono pracowników, to znaczy one jeszcze istnieją, dotąd powinniśmy walczyć o ich utrzymanie.
Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące waluty. Euro. Czy kwestia tego wysokiego PKP, które jutro ma być autopoprawka, prawda, wprowadzona przez rząd z tych 4,8 do 3,7, to też jakoś nie warunkowało tego, bo Platforma Obywatelska, premier nie kryje tego, że chcieliby jak najszybciej euro wprowadzić.
Tak, jest to projekt zgłoszony przez premiera Tuska. I niestety wydaje się, że podobnie jak większość innych działań, jest to projekt głównie polityczny. Mówi się o tym, że powinniśmy jak najszybciej wejść do strefy euro, bo wtedy będzie dobrze, bo wtedy będzie przyspieszy wzrost gospodarczy. Tylko że rząd nie przedstawił żadnych argumentów, które by za tym przemawiały. Żadnych wyliczeń, żadnych szacunków, żadnych prognoz, które byłyby sporządzone i które by pokazywały, jak właściwie przewiduje się zachowanie polskiej gospodarki w wyniku dążenia wejścia do strefy euro i w wyniku tego, że będziemy w strefie euro. Przedstawiono tą tak zwaną mapę drogową, która jest przedsięwzięciem określającym działania techniczne, powołanie pełnomocnika, przyjęcie tam szeregu działań wspólnych z Narodowym Bankiem Polskim także, które będą...
Kosmetyka,
to są potrzebne działania, no żeby przygotować cokolwiek, to trzeba także i od strony technicznej przygotować, bo to w jednym momencie musi się pojawić wszędzie zmiana waluty i wymieniona waluta, inne pieniądze, trzeba je wyemitować, trzeba je przygotować, wydrukować po prostu nawet, tylko że to są przedsięwzięcia techniczne. To, co nas interesuje, to jak naprawdę wpłynie wejście Polski do strefy euro na polską gospodarkę, bo my uważamy, że w tym momencie to wcale dla polskiej gospodarki korzystne nie będzie, że skupić się powinniśmy przede wszystkim na podtrzymaniu wzrostu gospodarczego. Wejście Polski do strefy euro, strefy, w której w tej chwili mamy recesję, której stan jest raczej niezbyt korzystny. Doświadczenia innych krajów, które były w strefie euro, chociażby takich jak Portugalia czy Włochy. Sytuacja, w której nie mamy odpowiedzi na pytanie, jakie będą koszty dla Polski tego, że przez 2 lata będziemy musieli przebywać w tak zwanym korytarzu, czyli mechanizm ERM2, którym trzeba utrzymywać sztywny kurs walutowy i w którym naraża się na spekulacje zmieniające ten kurs, bo wtedy interweniować musi Narodowy Bank Polski. Takie działania były wobec Słowacji prowadzone. Skoro dzisiaj mamy już przynajmniej kilka różnych działań, które mają albo przynajmniej wyglądają na działania spekulacyjne w odniesieniu do polskiej giełdy, w odniesieniu do polskiej waluty, jest pytanie, jak nasilą się te działania w momencie, kiedy będziemy musieli utrzymywać sztywny kurs. Jest pytanie o to, jaki będzie kurs przeliczeniowy, czyli przy jakim kursie złotego, jak będzie przeliczane na euro, jak wpłynie to na efektywność polskiego eksportu, a jak wpłynie na siłę nabywczą Polaków po prostu. Bo jeżeli to będzie na przykład kurs zbliżony do 4 zł, to zastanówmy się, jak wpłynie to na siłę nabywczą. Jeżeli to będzie kurs zbliżony do 3 zł, to jak będzie oddziaływał na efektywność eksportu. Na te wszystkie pytania należałoby sobie najpierw odpowiedzieć. Należałoby przedstawić rzetelny, naprawdę rzetelny bilans korzyści i kosztów.
Wzrostu cen, jeszcze mówimy o energii elektrycznej, która też warunkuje wiele gałęzi gospodarki, a wiemy, że tak było w innych państwach, że wprowadzono euro,
Następował wzrost cen. Chociaż mówi się o tym, że wskaźnik wzrostu cen nie rósł bardzo mocno, tylko że wskaźnik liczony jest dla pewnego koszyka. A nawet zwolennicy euro przyznają, że najbardziej rosły ceny dóbr pierwszej potrzeby, tych kupowanych najczęściej. A przecież to właśnie żywność, to te najczęściej kupowane, bardzo podstawowe dobra są tymi, na które pochłaniają większość środków rodzin najuboższych, tych mniej majętnych. I dla nich ten wzrost cen, a te będą rosły najbardziej, czy rosły najbardziej w tych krajach, w których wprowadzano euro. I dla nich to będzie najbardziej dotkliwe, bo to, że średnio wskaźnik nie będzie rósł bardzo mocno, no to oczywiście interesuje ekonomistów, to jest ważne, ale trzeba pokazać i trzeba oszacować to, jaki to wpływ będzie miało realny na siłę nabywczą i na koszty utrzymania gospodarstw domowych o różnym poziomie dochodów. I tego oczekujemy od rządu. O to pytałam na jednym ze spotkań ministra Rostowskiego, że przedstawili, jak rząd to widzi, jak rząd to oszacował. Odpowiedzi nie dostaliśmy do tej pory żadnej. I stąd ja uważam, że jest to projekt głównie polityczny, bo gdyby miał być projektem ekonomicznym, no to rozumiem, że najpierw się przygotowuje analizy, najpierw się przygotowuje szacunki, a potem się podejmuje decyzje, a nie odwrotnie.
Pani poseł, bardzo dziękuję. Naszym gościem jest pani poseł Aleksandra Natalii Świat. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Będziemy rozmowę kontynuowali jeszcze w Radio Maria. Zapraszam, zachęcam. Dziś o budżecie na rok 2009. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.